To my, ludzie, których jeszcze nie widać, ale już widać. Dzień dobry. Zmieniamy nazwę na Gang Kapturka. Będziemy występować tylko w kapturach. Cześć, drillowy Mikołaju. Ja zauważyłem, że masz taki sznyt właśnie, że mówisz bardziej do mikrofonu niż do ludzi, czyli jakbyś non-stop nagrywał taki prawdziwy drill z miasta, to jest.
Jak mawia klasyk teatry, to radio wyobraźni i wiesz, siedzisz sam w studiu, ewentualnie z gościem i patrzysz tylko w mikrofon.
Czyli drillowy Mikołaj to jest. Tak, grzywkę mam ładną, założyłem sobie fryzurę, która niedługo ulegnie absolutnej dominacji genetycznej maszynki na 9, ponieważ jest to niepraktyczne i to nie ma sensu, kiedy jesteś stary i chodzisz w kapturze, także.
Ja myślę, dobrze, że są osoby, które mają lepszą fryzurę od ciebie.
Jakie?
Ale o tym sobie powiemy.
Jakie?
Na przykład no. JB.
Nie, on już nie ma tej fryzury.
No, ale miał przez chwilę.
Miał przez chwilę, ale to było... Ja się przestraszyłem na początku, myślałem, że to jest sztuczna inteligencja, że...
Szczerze? Już... To samo pomyślałem. Albo że założył jakąś...
Tak daleko jest, że nagrywając wideo z NBA Media Day masz takiego zadanego Jimmy'ego.
Nie, naprawdę wyglądał bardzo nienaturalnie. I nie chodzi o to, że źle czy coś, tylko po prostu ten make-up jeszcze miał taki ostry, wyglądał jakby z komputera go zrobili, jakby AI.
A czy to jest jakby wpływ Shakiry widzisz tam, czy...
Nie, podobno to się złożyło z jakimiś tam wydarzeniami w życiu tego Butlera i on powiedział, że to jest jego emocjonalny manifest, że to jest jedna z jego emocji, bycie emo.
Cóż, przejdźmy do rzeczy, które są najistotniejsze. Wszyscy na to czekają, że będziemy o tym rozmawiać. Czyli o tym, że Joel Embiid powiedział, że wybiera kadrę chyba USA na Olympics.
Nie, no to jest śmiech na sali, no chłop idzie tak bardzo na skróty, myśli, że dostanie angaż w drużynie, która będzie obsadzona gwiazdami, bo...
Ale tu jest napisane, Mikołaj, że commits, to już jest, to jak, ale sources say commits i te dwa słowa się są sprzeczne mocno, ale no nie wiem.
On może chcieć. Pytanie, czy go Steve Kerr z Ericiem Spoelstrą będą chcieli.
W ogóle to mi się coraz mniej podoba, że ludzie sobie skaczą z tych reprezentacji. Nie to, że tam wyklaskuje tej sytuacji z Mistrzostw Świata, że tam wszyscy gadali, co się dzieje tam na Bahama i tak dalej. No nieważne, ale to tutaj, no to znaczy, że Team USA boi się o olimpiady.
A moim zdaniem on nie pojedzie z kadrą Stanów, bo się opinia publiczna oburzy. Plus jeszcze, no okej, on jest wartością sportową, ale pytanie, czy marketingowo można narazić. Pyta nas widz, dlaczego on nie chce grać dla Kamerunu, bo z nimi nie wygra medal. Joel Embiid poszedł na skróty, stwierdził, no dobra, mogę reprezentować Stany. Stany są najmocniejsze, teoretycznie. Mogę reprezentować Francję. No jest szansa na medal, ale nie na złoty raczej. No to jest Kamerun, z Kamerunem raczej nic nie ugram, no to pójdę do najmocniejszego, no. A mnie się przez długi czas wydawało, że on pójdzie do tej Francji, bo to był taki najbardziej racjonalny krok gdzieś po środku.
Skoro tak już trolujemy wszystkich, że to jest najważniejszy news, do którego się zebraliśmy, to ja chciałem to tylko powiedzieć, że to też jest dziwne, że tak poważnie absolutnie już masz historię chorobową taką, a nie inną. Tam ludzie na igrzyskach raczej nie będą się bawili w kurtuazję, jeśli trzeba będzie. I to w ogóle granie w jakiejkolwiek kadrze dla Embida jest moim zdaniem głupie. Obecnie. Bo to jest ryzykowne. Jak coś mu się stanie, to święty Harden nie pomoże. Dobrze. Minęło 5 lat, nawet więcej, kiedy słyszeliśmy cały czas tą bajeczkę, że on odejdzie.
Nie wierzyłeś.
Nie, nawet NBA Memo wystosowało, że słuchajcie, możecie sobie pogadać, ale to Miami, tam kierunek jest jak najbardziej pożądany i tutaj prosimy nie przeszkadzać i nagle tak się porobiło, że Damian Lillard jest w Milwaukee Bucks, którzy jeszcze, no nie chcę powiedzieć 6 lat temu, ale nazwijmy to dekadę temu, byli ekipą, do której nie chciałbyś nawet transferować. Ja pamiętam to do końca życia, będę pamiętał to, co chyba mówił Andrew Bogut, że tam kompletnie nie ma niczego, a on jest z kraju, w którym już naprawdę czasami może nie być niczego. Jest źle. W kraju, z miasta też zresztą. I nagle Milwaukee jest miejscem, gdzie chce być Damian Lillard. Gdzie prawdopodobnie zebrała się teraz najlepsza piątka zawodników, którzy mogą w playoffach doprowadzić się do siwizny włosów.
No właśnie pytanie, czy Damian Lillard chciał tam iść? Bo pojawiły się od razu po tej informacji, że został wytransferowany do Milwaukee, to pojawił się, to pisał Shams, pisał też Adrian Wojnarowski, no, że podobno jak temat Miami padł, no to Damian powiedział: ej, słuchajcie, ja przepraszam, ja chcę zostać z wami. No to się wtedy general management Portland wkurzył i powiedział: no nie, Damian, no, chciałeś, no to cię wywalamy, no. Już troszkę za późno na przepraszam. I...
Damian, już jest sprzedany twój dom, przecież nie możemy teraz tego cofnąć. No co ty, Damian?
Agentka prowizję już wzięła.
Już masz inny kierunek, chłopie. Właśnie ja nie wiem, czy on jest niezadowolony. On nie wygląda na człowieka, który właśnie nie chciałby tam być. Myślę, że jeśli okazało się, że w Miami albo nie ma chęci, albo nie ma możliwości, żeby nawet w trzy strony gdzieś zadziałać, po usłyszeniu, a co powiesz na Bucks, bo tutaj jest jakaś rzecz, gdzie mam podpisać?
Jakby inaczej.
Nie chce grać z Antkiem, to byłby chyba głupi, nie? No tak samo jakbyś, nie wiem, zaoferował mu grę w Denver. Szybko zapominasz o Miami po prostu.
No, czy Boston też, Warriors. No jest kilka takich drużyn. Inaczej, wydaje mi się, że to nie był transfer marzeń Damiena. On to bierze jakoś, przyjmuje to na klatę. Jeżeli tak, to można w tym przypadku powiedzieć, bo będzie grał obok Antonego, obok Giannis Antetokounmpo, będzie grał obok Chrisa Middletona, Brooka Lopeza w jednej z dwóch najlepszych drużyn konferencji wschodniej. I pytanie, czy Damian Lillard jest tym elementem dla playoffowego Milwaukee? Bo my widzieliśmy, że Giannis jest wybitny, jeżeli chodzi o sezon regularny, ale w playoffach bardzo łatwo jest zatrzymać Giannisa.
Ty to powiedziałeś, wiesz o tym?
No powiedziałem.
Po pierwsze, to nie jest bardzo łatwo zatrzymać Giannisa. Z tym się absolutnie nie zgodzę.
Inaczej, jest na pewno łatwiej go zatrzymać niż takiego Nikolę Jokicia. O.
A czy gdyby mieć z powrotem w takim samym... Bo trzeba też powiedzieć, że w Milwaukee no może nie do końca dobrze się działo i to miało olbrzymi wpływ na to, co się działo w drużynie. W sensie, no jak nie wygrywasz, to masz kłopoty. Jak nie wygrywasz bardziej, masz większe kłopoty. Natomiast wydaje mi się, że jeśli utrzymać to skupienie, formę i tą taką, nie wiem jak to nazwać, no rządzę zwycięstwa, no to ja nie wiem, czy widzieliśmy tego samego Antka, co widzieliśmy wtedy, kiedy zbierał sobie trofea, wiesz. I wydaje mi się, że teraz zobaczymy właśnie tego Antka, co zbierał sobie trofea, bo ten Antek teraz już jest pewien, że nic więcej się nie da zrobić i w tym składzie możemy zrobić właśnie to, co mieliśmy zrobić zaraz potem, jak zebraliśmy trofea.
Wiesz co, zmierzałem bardziej do tego inaczej, że Giannis był tak de facto jedyną siłą ofensywną Bucks w playoffach ostatnich. I że jak wycinasz Giannisa, co się udało w tegorocznych playoffach, no to twojej drużyny nie ma. Bo Holiday jest naprawdę dobry w ofensywie. Masz też Middletona, ale też Middleton zbierał się do zdrowia po całym, po tym sezonie, kiedy trochę pauzował. No i tam zabrakło baku. Zabrakło trochę paliwa w baku i...
A, bo myślałem, że...
Tak, tak, tak. I po to ma być Damian Lillard. Zwiększasz potencjał ofensywny.
No tak.
Bo bronić tym... mag to. Tylko nie masz shootera numer jeden de facto.
No, ale właśnie może nie potrzebujesz i w tym cały był embaraz. Ale... W takim układzie, czekaj, ja sobie muszę znaleźć tylko jaka jest, bo tam była jakaś korekta. Musimy postawić over-under, Bucks w takim razie. Bo wcześniej jak to stawialiśmy, a ty uciekłeś i przez dwa tygodnie miałeś w dupie słuchaczy, to było 52,5.
Nie, przepraszam, Michał. Najpierw było tak, że nie pasowały nam terminy, a potem pojechałem na urlop.
Ja oglądałem ostatnio dziennikarzy śledczych na YouTubie, mam screeny i napisałeś, że masz w dupie słuchaczy. I wiesz, że mogę to spreparować. Dobrze, 55,5.
OpenAI, ten, ChatGPT.
Kurczę, wydało się. Podskoczyłem o 3, czyli 55,5. Czy w tym sezonie, bo wiadomo, wchodzą te przepisy też dotyczące load managementu, że tam gracze i w ogóle już tam kajdankami będą przykuci do siebie, żeby być na boisku w różnych konfiguracjach. Więc można się spodziewać, że Bucks nie będą tak łatwo odpuszczać, będą musieli wygrywać te mecze i grać swoimi zawodnikami. I czy to będzie więcej? Czy to będzie znowu takie na przetrwanie do playoffów, a potem trzeba się odpalić? Poza tym z Damianem Lillardem to chyba trochę potrwa, żeby to, co powiedziałeś o tej ofensywie, zażarło. W sensie muszą wszyscy zagrać ze sobą.
No plus
Myślę,
nie ma
że
trenera Bada już, więc też...
Janis był kiedyś w takim położeniu, że grał z kimś takim w jednej drużynie, nie mówię o kadrach, nie kadrach, All-Starach, nie. Więc to dla niego też podejrzewam będzie wyzwanie. Zabranie trochę piłki. Damian Lillard lubi posiadania piłki.
No wiesz, plus nie masz jeszcze trenera Bada, więc tam to dojdzie zupełnie też do rewolucji taktycznej najprawdopodobniej.
A to już czarnowidztwo jest, to już mi się nie podoba. Dobrze. 55,5. To więcej czy mniej będzie?
Powiem... Ciężko jest mi powiedzieć szczerze, bo Milwaukee w zeszłym sezonie zrobiło 58 zwycięstw. Pytanie, na ile ten poprzedni sezon był tak dobry w wykonaniu Bucks i Celtics, jeżeli chodzi o sezon regularny, czy oni będą w stanie to podtrzymać? Zaryzykuję, powiem under.
Nie, to nie, kompletnie nie. Wydaje mi się, że to będzie 60 zwycięstw i oni po prostu będą sobie tak grali, ale te mecze z bliskimi jakimiś tam kandydatami do zabrania tronu, jakiejś Filadelfii i tak dalej, będą zabierały jakieś zwycięstwa. Poza tym turniej śródsezonowy to jest właśnie rzecz dla Bucks. Bo tutaj będzie można po prostu posprawdzać różnego rodzaju rozwiązania, które zdecydowanie przydadzą nam się w lutym, marcu, kiedy trzeba już dojeżdżać ludzi, jest po przerwie na mecz gwiazd i trzeba zbierać zwycięstwa, żeby mieć przewagę psychiczną przynajmniej przed playoffami.
Moim zdaniem za dużo jest czynników w tym momencie niewiadomych, jeżeli chodzi o Bucks, bo dochodzi ci Lillard, który zupełnie zmieni sposób gry tej drużyny. Masz nowego trenera, plus zagrałeś naprawdę wybitny sezon regularny w poprzedniej kampanii, który może ciężko być powtórzyć. Inaczej, moim zdaniem oni będą na granicy 55. Może to być 54, albo może to być równie dobrze 56. Ale szczerze, chyba wolę powiedzieć under i się zaskoczyć pozytywnie.
Dobrze, to czekaj, to ja tutaj wpiszę to 55,5. Mikołaj. Under. Michał over, bo ja myślę, że to będzie over, to może być coś koło 60 zwycięstw. Oczywiście się pomylę, więc też musimy pamiętać, że to ludzie będą stawiali jakiegoś bookmachera. Dom w Serocku, wiesz, to jest, trzeba brać odpowiedzialność.
Tak, no ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest za dużo czynników niewiadomych. W zeszłym, gdybyśmy, wiesz, gdyby został trener Bad, nie przychodzi Lillard i mamy tę samą drużynę, to bym powiedział, że over oczywiście. Ale tutaj wydaje mi się, że jednak dojdzie do sporych przetasowań w sposobie gry i w samej drużynie, że chyba jednak bezpieczniej jest zagrać under. Ale
dobrze.
Ale ja nie mam głowy do bukmacherki, rzadko kiedy
ale
chodzi.
Właśnie o to chodzi, że możesz trafić wtedy.
I pyta nas Pawla, czy wyrobimy się do 21 do meczu Legii? Tak, wyrobimy się, bo sam planuję go obejrzeć.
Ja nie planuję, ale też planuję jak gdyby to zrobić, bo nie będziemy dzisiaj na pewno wszystkich stawiać drużyn.
Dwa tygodnie temu podcast nie doszedł w czwartek do skutku,
No
dlatego
bo
że.
Mikołaj miał w dupie słuchaczy, no takie
Nie,
są
dlatego że
fakty.
poszedłem wykonywać swoje obowiązki.
Wiesz, ale wiesz, że ja to wygeneruję jakimś chat GPT i wrzucę z WhatsAppa tą rozmowę, no
Byłem
tylko.
na Łazienkowski na meczu z Aston Villą.
Nikt by cię nie wpuścił, ja bym to załatwił wszystko.
Tak?
Dobrze.
Pokażę.
Takie są fakty, że ja też na meczu byłem.
O, patrzcie. A, bo to jest
Ue,
opóźnienie.
To na koszykarskiej dają zafoliowane ze smyczo.
Ale wiesz, bo jeszcze byli dziennikarze z Wielkiej Brytanii. Tu jest
czy tam
napisane.
Jest napis, czy tam jest napisane, że byłeś na krytej? Co za piknik.
No
nawet nie
wszędzie
wiem,
jest skryta. Prawda.
Nawet
prasa.
Wiem, nawet
prasa.
Teraz to jest nieaktualne. Poza tym nie mam pojęcia, co mówię. Moi koledzy wszyscy tutaj dookoła tak mówili, ja nie mam pojęcia, o co chodzi, więc... Celtics. Oni też, no tutaj Mikołaj ma recital, można powiedzieć. Bo na 2 lata dostaliście zawodnika, który przedłuża okienko temu gościowi, co jak jest zmuszony, to kozłuje sobie w nogi i temu drugiemu, co wtedy skręcił sobie kostkę i praktycznie zaciągnął drużynę do ołtarza.
Poczekaj, Michał, musisz prowadzić monolog, bo mój pies szczeka i nie wiem, co się dzieje.
Dobrze.
Zaraz przyjdę.
Czyli poczekajcie, ja tutaj odszukam, ile to zwycięstw Celtics dają. To jest niewiele więcej. Chyba, że Mikołaj nie włączył mikrofonu, bo jak będzie bił psa, to zjadą się do nas animals, a wiadomo, że teraz aferki w internecie są różnego rodzaju. Dobrze, że nie krzyczy do jakiegoś... A, nieważne, nie powiem tego. Więc 55, 53... No, można powiedzieć, uśredniając u wszystkich bookmacherów, jest 55,5. I to chyba się zamienimy z Mikołajem, bo uważam, że to będzie under. Mikołaj, pobiłeś psa już? Czy wróci zakrwawiony, czy...
Mój brat jest matołkiem. Specjalnie do niego przed podcastem napisałem SMS-a, czy ma klucze. Napisał, że ma, a stał...
On szczekał?
Nie, dzwonił dzwonkiem do drzwi.
Dziwny macie dzwonek w takim układzie. Masz takie ding-dong,
ale
a nie,
wiesz,
że
jest.
Szczekanie psa?
Tak, jesteśmy nowocześni. I o Bostonie. No.
Tak, Boston, 55,5. Ja mówiłem, że to będzie under, chyba się zamienimy, ponieważ macie gracza na 2 lata, który może wam zapewnić jakiekolwiek okno, ale tam jest tylu kandydatów, że nie sądzę, żebyście zmieścili się swoją sporą pupą w tym oknie, bo powstanie czop.
Chwała.
Philadelphia, Milwaukee teraz. Do. Jeszcze ktoś się trafi ze wschodu, kto też będzie chciał powalczyć i... No...
Philadelphia,
no.
Powiadasz.
Filadelfia, tak.
A ja zupełnie nie mówię Filadelfia.
Bo ja uważam, myślę trochę tak, że ktoś będzie chciał tą pannę, która rzuca za 3 punkty i coś będzie musiał za nią dać. To nie będzie tak, że ona nie będzie przychodziła na mecze, grała z tą piękną, uroczą, lukrowaną brodą i nic z tego Filadelfia nie dostanie.
No ale właśnie tak jak piszą amerykańskie media, to podobno wartość brodacza jest zupełnie żadna. Więc nic nie dostaną.
Żadna wartość to jest Bena Simonsa, można powiedzieć. Ale Jamesa
ej, ej,
Hardena...
Podobno,
jest...
podobno Ben bardzo dobrze spisuje się na treningach.
Mhm. Ciekawe, czy wyjdzie w ogóle na jakikolwiek w Paryżu trening.
No pewnie wyjdzie, no.
Dobrze, Jrue Holiday w Bostonie. Czyli co, macie mistrzostwo? Czy znowu w nogi będzie kozłowywane?
Nie mamy mistrzostwa.
Aż tak?
Dlatego, że nie mamy ławki rezerwowych.
A, jeszcze zapomniałem, Miami Heat może was przecież przewieźć i też się zaczopować.
No ale Miami też bardzo mocno oberwało w tym okienku. Trochę nie wiem, inaczej, przyjście Jrue Holiday'a jest rzeczą świetną, bo zyskujemy świetnego defensora, który jest dużo lepszy w ofensywie niż Marcus Smart. I to jest wymiana, jeżeli zastępujemy pozycję numer 1 zdecydowanie na plus. Ale oddajemy Roberta Williamsa, co jest bolesne, ale z drugiej strony zamieniamy szklanego centra na szklanego centra. Niestety. I oddajemy przy tym Malcolma Brogdona, który się obraził, bo miał pójść do Clippers, ale ten deal przecież padł, pamiętamy, przy okazji Smarta. No ale niestety brakuje tej ławki. No pytanie, no tak, no, mamy Porzingisa, który tak jak Pawlaczu, zdaję sobie sprawę jako kibic Bostonu z tego, że dostaliśmy Porzingisa, który jak jest zdrowy, ok, jest wartościowym zawodnikiem, jednak to się zdarza rzadko, że jest zdrowy przez większość sezonu. Plus mamy 38-letniego Horforda, więc pytanie, w jaką stronę ma iść Mazula i Brad Stevens. Tak najlogiczniej, jak to sobie jakoś tłumaczę, to, że będą tak rotować składem w czasie meczu, że przynajmniej dwóch, trzech z tych zawodników będzie ciągle na parkiecie. I to może wystarczyć, bo ta piątka jest w tym momencie najmocniejszą w NBA, moim zdaniem, jeżeli chodzi o
Bostonu, piątka?
piątka pierwsza.
Ja usłyszałem to?
Tak.
Ja nie brałem żadnych dzisiaj narkotyków ani rzeczy przeciwbólowych. Jak to?
No.
Nie, no co, ty Milwaukee Bucks pierwszą piątką? Myślę, że pierwsze kwarty będą pierwsze 5 minut pierwszych kwart. O, czekaj, kiedy? Ja to miałem zapisane. To będzie przecież w tym miesiącu? Mecz Milwaukee-Boston, tak? Milwaukee-Portland. Już nie wiem. Mam mnóstwo okien tutaj pootwieranych. No nieważne, to jest Jason Tatum i Jrue Holiday, który gdzieś tam pomoże. I co dalej? Kristaps Porzingis? Będziesz rzucał z łuku i rzucisz 40 punktów? Nie, no daj spokój.
Nie, nie, nie. Mamy przecież mistrza ball holdingu, czyli tego,
Kogo?
Jaylena Browna.
Widzisz to, że Jaylen Brown. Nie, ty mnie trolujesz teraz. Oni nie mają najlepszej piątki w NBA, tylko tak mówisz, żeby być popularnym w internecie.
Nie, no inaczej. Uważam, że Bucks i Celtics mają najmocniejsze piątki
W NBA.
w NBA.
Nie, no nie. Tego nie jestem w stanie powiedzieć na pewno. Mają jeden z mocniejszych. I
No
ten
to
potworek w Milwaukee jest potworkiem. To faktycznie wygląda potwornie.
kto ma tylko pierwszą piątkę mocniejszą niż Bucks i Celtics?
Bulls.
Okej, wygrałeś.
No nie, no tu ciężko się nie zgodzić, ale to jest takie gadanie. Ja nie lubię takiego gadania przed sezonem, że się potem okazuje, że tamtego kostka nagle rozboli.
Nie no.
Nieważne.
Kluczowe jest, ja się tu zgodzę, zdrowie Porzingisa. Jeżeli Porzingis będzie zdrowy przez więcej niż 65-70% sezonu, to może wystarczyć na walkę o mistrzostwo.
A ja uważam, że tutaj kluczem jest to, żeby ktokolwiek zbierał piłkę tam. Albo był ktokolwiek taki, kto będzie walczył pod koszem jak Robert Williams, albo nawet czasami Malcolm Brogdon. Bo bez tego, no nie wiem, no Jrue Holiday może double-double siekać sobie na zbiórce, jak tak dalej pójdzie. No. To mnie trochę przestrasza.
I tutaj słuchacz, widz Pawlacz pisze: Brogdon niewiele gorszy od Holiday'a, który jest na schodzącej umowie. No właśnie nie, no bo Brogdon był bardzo dobrym ofensywnym asetem, ale jednak w defensywie to, no, brakowało czegoś, coś, co ma Jrue Holiday. Moim zdaniem zdecydowanie to jest wymiana na plus. Zczyszczono Smarta, dano lepszą jego wersję. Brogdon był niezadowolony, więc się go pozbyto. No tylko tego Roberta Williamsa szkoda, no bo on był zwierzakiem, jeżeli chodzi o zbiórki i grę na tablicy.
Dobrze, to ile? Bo 55 jest.
Też 55. Over.
No, czyli na odwrót. To ja to przekopiuję z Milwaukee. Po prostu nie będę się bawił tym. Ale ja to nie jest żaden afront. Po prostu uważam, że no 50 zwycięstw wystarczy. A nie to, że to będzie jakoś tak, że oni nie będą mieli okazji, żeby 60 sobie meczy wygrać. Nie chcę dobijać Mikołaja, ale za specjalnie moje przewidywania przedsezonowe Bostonu są takie, że to będzie niestety wyglądało tak samo jak poprzednim. Czy tam będzie Dżuru, czy nie, to.
Ale pytanie, kto przyjdzie na ławkę?
Pytanie, jak szybko i komu wciśniesz Jaylena Browna za sezon? Tak mi się wydaje, wiesz, to jest kluczowe
Detroit
pytanie.
Pistons.
Nie, no to nawołujesz teraz do jakiejś przemocy, to jest niedobrze. Chociaż za rok ten zespół może być nawet niezły.
Houston Rockets.
Co ty, z jakiej Houston? Już mieliśmy Houston.
Ale nie, mówię, komu można opchnąć Jaylena Browna.
A. Ale to wiesz, z Houston to tak jak mówiliśmy, to jest też taki... Ni to tam dużo młodych zawodników, przyszedł pan z Toronto, niby mają... No, jak się to okaże, że to jest dobra drużyna, to myślę, że oni i tak by nie chcieli, bo to za dużo pieniędzy go kosztuje. Właściciela w sensie. Dobrze, następna drużyna z tego transferu to jest Portland. Portland jest średnio wyceniane w okolicach 27,5.
Że tylko powyżej 20, że 27?
No 20, nie, przepraszam, pomyliłem się. 28,5 to jest poziom mniej więcej San Antonio Spurs.
Nie, jak dla mnie zdecydowanie over.
Tak?
Dla mnie over.
No ale ja rozumiem, że DeAndre Ayton tam w tym środku z tą twarzą uśmiechniętego dziecka, które się cieszy. DeAndre Ayton naprawdę się cieszył. Ja nie wierzyłem w to, ale on się naprawdę cieszył. Po tym wszystkim, po tych wyrównywaniach ofert, po tym Phoenix, on się naprawdę cieszył. Bardzo mi się to spodobało, ale właśnie nie zgadza mi się to trochę z tą wyceną. Oni wiedzą na pewno lepiej od nas coś. Tam DeAndre Ayton spotkań nie wygra. Scoot Henderson musi trochę pograć w NBA, żeby mieć z kim grać. Pamiętajmy, że oni w pierwszej piątce będą z Anfernie Simonsem wychodzić. To nie jest...
Nie no, chłop miał naprawdę znakomity sezon ten poprzedni. Masz jeszcze w obwodzie... No, Anfernie Simons.
Simons.
A z Anfernie Simons.
No tak, no ale ty nie masz teraz kogoś, od kogo mógłbyś czerpać wiedzę chociażby. No jesteś grupą młodych chłopaków, gdzie tak naprawdę twoją największą gwiazdą jest trener.
Ej, poczekaj, a DeAndre Ayton to nie był w finałach?
Dobrze, to zrobimy tak. Załóżmy się o to, Mikołaj. Że jak ja wygram, to prowadzę za ciebie jakąkolwiek audycję w radiu i mam carte blanche na to, co tam się będzie działo.
Niestety tutaj moje szefostwo się nie zgodzi, ale mogę ci postawić...
Nie chcę.
A.
28,5. Uważasz, że over, tak?
Tak. No właśnie, Pawlosz słusznie zaznacza. Jest tak, patrz, masz Jeremiego Granta, masz Malcolma Brogdona, jeśli go nie zhandlujesz, masz DeAndre Aytona, masz świetnie zapowiadającego się Scoota Hendersona, masz Shaydona Sharpa. Tam naprawdę masz kim grać. To nie jest...
Shaydon Sharp jeszcze nie jest gościem. On potrafi dawać wsady, pobiegać, zrobić coś w transition, ale żeby zagrać z nim przy jakiejś presji, to ja bym się bał trochę, wiesz? Chyba, no nie wiem. Albo się nie znam, albo on jest trochę jeszcze zaszalony.
No słuchaj, no teraz pewnie wiele nam powie ten obóz przygotowawczy. Pewnie trener będzie miał okazję. Masz jeszcze Matajsa Tajbula. No naprawdę, to nie jest najgorsza drużyna. I masz Roberta Williamsa, jeśli nie będziesz nim handlować.
Mało tego, ja znalazłem jeszcze, ale to już jest takie ortodoksyjne Las Vegas. Oni pewnie jeszcze chodzą tam i kupony biorą od babki. Nie grają przez internet, oni w ogóle się brzydzą. To nawet widziałem wyceny Blazers na 22,5 teraz. Widzę właśnie.
To już troszkę za nisko.
Wiesz, czy też z drugiej strony Blazers opłaca się wygrywać w tym sezonie jakoś nadmiernie?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że nie walczysz o generacyjny talent, tak jak to było w przypadku Wiktorka.
No niby tak, ale ten...
Że trochę grasz o nic, wiesz. I to nie ma znaczenia, czy będziesz wygrywać, czy
Buzelis,
przegrywać.
Przepraszam, Matas Buzelis.
Matas...
On jest takim naszym słowiańskim Wiktorem. Trochę. Mało trochę, prawie, no dobrze, jest podobny. Więc faktycznie może nie ma sensu. Dobra, to ty dajesz over, a ja dam, zakładając, że to jest 128,5. Bo widzę, że tutaj to już niektórzy, bo odpaliłem już ogólnoamerykańską rozpiskę i tam to się dzieją, widzę szalone rzeczy, no ale... Mikołaj, over. Albo zresztą, dobra, 29 będą mieli, to też jest dobrze. Niech będzie, dałem się przekonać. Dom w Serocku, in progress. W takim układzie za tych, co nie mogą, czyli Miami Heat.
Słuchaj, no Łukasz zaznacza, że Shadon Sharp, wpisał staty Shadona Sharpa z ostatnich 10 meczów zeszłego
Uwielbiam to.
sezonu, kiedy był w pierwszej piątce, 23 punkty na mecz, 4 asysty i 6 zbiórek.
No dobrze, ale to jest taki dowód, że czy Ziemia jest płaska, tak, bo widzę na kilometr prosto i nie zgina się. No to nie jest żaden dowód. W jakich spotkaniach to było? Znaczy, ja go nie deprecjonuję, ale uważam, że Shadon Sharp nie jest gotowy na to, żeby być w pierwszej piątce razem z nimi, tam biegać ze skutem i sprawiać różnicę. Za
Słuchaj,
sezon
no.
oczywiście, ja jestem jego fanem, ale nie teraz, nie
Słuchaj, presja
uważam
jest
wcale.
żadna. Presja jest żadna, jeżeli chodzi o nich. Więc być może oni. Być może to będzie moment eksplozji jego talentu.
Ale
W
też.
dodatku już nie jest debiutantem. Już trochę się otrzaskał z tą ligą.
Ale wiecie co? Ja też nie jestem idiotą. I w Stanach oni tak nie bez kozery nie stawiają. Ja już parę razy się na całosezonowych zakładach za 5 złotych wyłożyłem, więc ja tutaj widzę jakąś lepszą podpuchę. A Pawlasz, to ci potem odpowiem, bo nie rozumiem tego trochę. Że ostatnie dwie książki wtórne wydali. To trzeba ich zapytać. Nie wiem. Ja nie wydaję książek w SQN. Mikołaj powinien wydawać. Same byłyby o jazzie i byłoby w końcu coś do poczytania.
To prawda.
I byłyby do słuchania. To byłaby taka książka, która nie miałaby. No nieważne, ja to widzę.
Byłaby jeszcze kod QR na playlistę.
Nie. Już się nie rozpędzaj, młody człowieku, z tym kodem QR, bo nie wiem, czy mnie nie obrażasz. Przejdź ten, czekaj. Ile oni mieli? Miami Heat. 48,5. 48,5 mam tutaj, no.
Na kogo?
Spadło to potem na 45,5. Miami Heat.
O kurczę, to trudne.
Jest bardzo
Under.
trudno. Under?
Under.
To może być taki drobny under, ale powinni mieć gorszą wycenę za to, że dali ciała z tą wymianą. Ja właśnie nie rozumiem, dlaczego to się stało wszystko. Czy Miami po prostu przeszacowało to, co mogło oddać, czy jak gdyby stwierdzili, że to nie ma najmniejszego sensu?
Mnie się wydaje, że nie zatrzymali tych asetów, którymi mogliby handlować. Czytaj Max Strus czy Gabe Vincent.
Ale właśnie, czy to były asety, czy to byli goście, którzy, słyszałem to ostatnio w jednym programie informacyjnym, wybuchnęli jednorodnie, a potem zarobili pieniądze, no stara dobra praktyka, pokaż się i ci zapłacą i nagle może ich nie być.
Wiesz co, ja się z tobą tutaj, Michał, zgodzę pod tym względem, tylko że jednak. Nawet jeśli jesteś takim jednorazowym strzałem, to twoja wartość na rynku idzie do góry. I osoba, która od ciebie bierze tego gościa, nie musi o tym wiedzieć. To trochę jak z samochodem i z cofaniem licznika. Wiesz, jesteś w stanie sprzedać go, a widzicie, świetny sezon. Jeszcze w dodatku nie wybrany w drafcie.
Folię ma.
Tutaj nam nie eksplodował. No słuchajcie, no tutaj w ogóle bez rys, nowiutka sztuka, proszę was. I tak trochę było, wiesz. Nie udało się ich zatrzymać. Strass poszedł do Cavs. Gabe Vincent poszedł do Los Angeles Lakers. No i wiesz, okej, no i twoja wymiana opiera się wokół Tylera Hero, Herlo, to
Hero,
zależy.
nie zależy. Hero, to jest
Hero.
ustalone.
To jest ustalone. No dobrze, obok Tylera Hero. Oni mówią: nie, Tyler Hero. Chcemy jeszcze Duncana Robinsona. Ale w ogóle to zaczynamy. Nie, no, bez Bama to my w ogóle nie mamy sensu, nie ma po co zaczynać tych rozmów.
No dobrze, ale mówią ci, że słuchaj, ale słuchajcie, a za tam za kogo? No słuchaj, ten i ten, Damianek u was jest pięknie. I w momencie, kiedy ty wymieniłeś te dwa nazwiska, ja będąc GM-em, wiedząc o tym, że no może mamy jeszcze takie też trochę jak Drew Holiday, w Celtics, że masz 2 lata. Może 3. I co z Damianem będzie potem? Damian, faktycznie, Damian był trzymany pod kocem, bo tam w Portland też się nie musiał przeharowywać z różnych powodów, a to miał kontuzję, a to się nie opłacało. Dajmy na to 4. Chociaż myślę, że trzy takie od topu to jest max. I to jest ta grupa tych schodzących 30 ponad latków z NBA, tacy, którzy już będą bardziej w
Nawet
dołu.
może 2 lata.
Nie,
Zobaczymy.
dwa, trzy, tak, bądźmy sprawiedliwi. Chociaż ja bym chciał 10, no ale wiemy, jakie są realia. No i co? I myślisz, że Tyler Hero kiedykolwiek w swoim życiu obecnie, teraz, no bo nie wiesz, co będzie w przyszłości, razem z Duncanem Robinsonem będą warci więcej niż ten Damian Lillard przez 3 lata?
Nie, absolutnie nie, tylko że Portland w tym samym, wiesz, bo jest kilka szkół budowania tych drużyn. Możesz albo budować super teamy, tak jak to próbowali zrobić Clippers, tak jak to próbowało zrobić ostatnio Los Angeles, Brooklyn, albo masz jedną, może dwie gwiazdy, które obudowujesz bardzo dobrymi roleplayerami i myślę, że na przykład korzystniejsze dla Portland byłoby wzięcie takiego Gabe'a Vincenta, Taylora Hero, Duncana Robinsona i Maxa Strasa, bo dostajesz na w miarę niskim kontrakcie czterech naprawdę wartościowych zawodników pierwszej piątki, ewentualnie pierwszych do wejścia na parkiet.
Czyli to ile dałeś? Over dałeś?
Nie, ja daję under.
Under?
Ja daję Miami under.
Nie wiem. To może być takie 46-47, bo to wiesz, to jest ta liczba, kiedy jesteś w play-inach, ale nie do końca.
Jedynym naprawdę...
No i ten turniej jeszcze trzeba naddać. To jest trudne.
Jedynym porządnym wzmocnieniem jest Thomas Bryant z Nuggets. A oddajesz Oladipo... No dobra, Oladipo... Chociaż Oladipo miewał całkiem niezłe momenty po tym, jak wrócił po kontuzji. Ale oddajesz Maxa Strasa, oddajesz Gabe'a Vincenta, który był twoim jednym z dwóch kluczowych zawodników w playoffach. Oddajesz jeszcze Cody'ego Zellera, który ci robił robotę pod koniec sezonu, kiedy nie było Bama.
Cody Zeller i robota, to jest trochę oksymoron, ale to prawda.
No to jest oksymoron, no wiadomo, ale wiesz, no nie miałeś...
Nie no, widziałem oczywiście, to prawda, no niestety, tak.
Nie miałeś alternatywy za tego Bama i grałeś Cody'im Zellerem i to wyglądało naprawdę całkiem nieźle, chociaż znamy ograniczenia Cody'ego Zellera, no nie jest on najbardziej dynamicznym zawodnikiem, ale potrafi trochę pograć na tablicy. Potrafi się zastawić, przyjąć na łeb z łokciem. Ale no...
To nie ten sport jest, on nie musi tego robić.
No ale no wciąż, no słuchaj, no jak Thomas Bryant przychodzi tylko, a oddajesz trzech wartościowych zmienników, no to gdzie mówimy o wzmocnieniu się? Się osłabiasz. Plus masz jeszcze starszego Kyla Laurego, starszego rok Kevina Love.
Dobrze, to niech będzie, skusiłem się na to. To zamykając ten piękny konkurs transferowy, 5-10-letni już, Phoenix Suns, 51,5. Taka jest propozycja, ja to jeszcze ustalę, ale tak, 51,5. Zależnie od tego, jak Bradley, co z Bradleyem Bealem? W sensie, co z nim jest? Jak z nim jest w sensie w takiej ofensywie, którą ma prezentować ta drużyna, jednocześnie w końcu gramy o coś, a nie o to, żeby przynajmniej przejść do drugiej rundy playoffów. Do drużyny z aspiracjami, a nie z prospektami w składzie. Dlatego zastanawiam się, czy tutaj na przykład właśnie na tym zakładzie nie można wybudować domu w Sarocku. Bo myślę, że to będzie over.
Ja też myślę, że over.
Chociaż nie wiadomo, jak to będzie. Wiadomo, co z Bradleyem Bealem czasem jest. Mówiło się, ja nie wiem, czy to w jakiś sposób zamieniło się, ale czy ten John Wall tam jeszcze się nie pojawi? To byłoby już w ogóle piękna rzecz. John Wall zdaje podanie z rogu boiska w meczu numer 7 finałów NBA. To się nie stanie, ja wiem, ale to byłoby piękne. Ale co, myślisz, że Phoenix są kandydatem do tego, żeby na przykład podrapać trochę po nosie Denver Nuggets w finale konferencji, no bo to chyba jest taki też jeden z matchupów, o którym się mówi?
Myślę, że tak. Myślę, że oni będą na zachodzie tą siłą goniącą plus jeszcze ewentualnie Golden State Warriors. No ale wiesz, no ogólnie poza tym, że przyszedł, wydaje mi się, że w ogóle w tym, że ten cały, że Bradley Beal nie będzie kluczem do tego, jaki będzie Phoenix w przyszłym sezonie. Oni naprawdę paru fajnych zmienników sobie ściągnęli, bo przyszedł Yuta Watanabe, masz Kate Batesa Diopa, masz Erika Gordona, Bol Bola, masz Kiona Johnsona, Nasira Little, Yusufa Nurkicia. No masz całkiem niezłą ławkę rezerwowych, którą w zeszłym sezonie miałeś, kurczę, killer, no naprawdę krótką. A tu w wymianach, w kilku wymianach naprawdę podostawałeś całkiem przyzwoitych gości. Pozbyłeś się szkodnika w tej drużynie. Pozbyłeś się DeAndre Aytona, który psuł atmosferę. I może to jest jakieś nowe otwarcie. No, wydaje mi się, że oni mają na tyle zrobili fajne wymiany. Nie osłabili się, a wręcz się wzmocnili, oddali Chrisa Paula, który jest starszy, który miał problemy ze zdrowiem i który niestety w zeszłym sezonie przestał troszkę dojeżdżać, ale pozbyli się Bismacka Biombo. Jest mi z tego powodu smutno.
Bismack Biombo, no ale Jusuf Nurkić.
Ale właśnie Jusuf Nurkić może się przydać.
Nie, ja właśnie twierdzę, że to jest bardzo taki po cichu bardzo dobry to jest ruch. To nie będzie, myślę, taka obecność pod koszem jak DeAndre Ayton.
To jest gość, który dużo lepiej broni niż DeAndre Ayton.
Widzieliśmy mecz z Polską?
Tak, już dawno, już nie.
Jeśli on jest w takiej formie przyjedzie, albo jest po tej kontuzji, to chyba nie chcą go tam oglądać, ale liczmy na to, że to się zmieni. Chimeze Metu, właśnie zobaczyłem sobie na listę tutaj podpisów i to jest dobry gracz. Nie wiem, jak duże to będzie over, ale zaznaczyłem over. Zaznaczyłem. Dobrze, to żeby sprawa polska była teraz jakaś. W Media Day San Antonio Spurs, Sochan, podobno ma być rozgrywającym. Tak mówi połowa internetu, Mikołaj.
Tak, tak mówią. Tak czytałem na Twitterze.
Po pierwsze, to ja dalej uważam, że bój o najlepszego debiutanta tego sezonu zostanie rozegrane między Chetem Holmgrenem a Scootem Hendersonem. Wembanyama nie będzie w żaden sposób, myślę, tutaj gościem, o którym się będzie mówiło, ze względu na to, jak Spurs prawdopodobnie będą go wykorzystywać bardzo dobrze, to jest zgodnie z oczekiwaniami chyba. Bo ja tutaj jakiejś takiej eksplozji chyba nie widzę, że to będzie po 40 minut, triple-double i Wembanyama będzie wszystko sam kozłował. Ale też nie do końca chce mi się wierzyć, że Sochan będzie jedynką, która wyprowadza piłkę spod kosza. Tu chyba ludzie mówili o innej jedynce. Nie wyobrażam sobie tego, szczerze mówiąc.
No, trochę to może być problematyczne. Jakby, wiesz co, ja trochę te zmiany pozycji Jeremiego, bo rozmawialiśmy o tym kilkukrotnie, że on ma takie warunki, predyspozycje, że może zagrać na kilku pozycjach. Ale wydaje mi się, ja to tak odbieram, że to, że oni robią z niego jedynkę, to jest takie, no słuchaj Jeremi, dobry chłopak jesteś, całkiem dobrze nam się sprawdziłeś w zeszłym sezonie, ale wiesz, mamy tego Wiktora. My cię nie chcemy wyrzucić, my cię nie chcemy wymieniać, nie, no bo uwierzyliśmy w ciebie, daliśmy ci szansę, no tylko musisz grać na jedynce, no, to jest jedyne co.
No ale to też, znaczy, nie wiem jak to nazwać, no próby podejmowane przez Popowicza i to przez to wszystko, co tam się dzieje i będzie się działo, bo to nie jest tak, że Jeremi wystrzelił nagle na spotkanie z mediów, na którym byłem, z mediami, na którym byłem i powiedział takie rzeczy. To tam oni już wiedzą od wcześniej, co, od dawna, co, jak, gdzie, z kim, kiedy i tak dalej. Natomiast nie wiem, może nastąpiła jakaś taka, nie wiem, nadużycie w cytowaniu, ale też nie do końca słyszałem, że to będzie point guard. Wiesz, Antek nigdy nie był rozgrywającym tak naprawdę, jako trzymał cały czas piłkę i ją kozłował na początku w Milwaukee. Po prostu mu ją dajesz i tu bardziej myślę, że chodzi o osobę, która będzie sterowała ruchem po tym pierwszym wyjściu do ataku, wiesz, podać do Wempsa, pójść po jakiejś zasłonie i tak dalej. Ja myślę, że to są jakieś błędy w tłumaczeniu albo w zrozumieniu niektórych rzeczy z tą jedynką. I to nie w Polsce, ogólnie rzecz biorąc, że ktoś źle powiedział.
No plus jeszcze wiesz, plus jeszcze jest kwestia tego, że jeżeli chodzi o bycie jedynką, no to też jest to dosyć ciekawy wybór, zważywszy na jego statystyki rzutowe, bo jeżeli chodzi o rzuty za trzy, ma niską skuteczność, jeżeli chodzi nawet o rzuty w midrange'u, to też nie wygląda tak dobrze, jak mogłoby wyglądać.
No i raczej nikt nie będzie też specjalnie pozwalał, żeby rzucał po 5 razy na mecz. Ale wierzę w te 50 punktów. W kanale sportowym kiedyś to powiedziałem, będzie mówić.
Nie, no to
dalej w to wierzę.
Mamy nadzieję, no już pękła 30, więc...
30 tam 3 czy 1? Już
31
nie
chyba, tak. 31 w meczu z New Orleans Pelicans.
Dobrze, wyceniają ich na 29,5. To jest poziom Portland, to jest poziom Houston mniej więcej. Tak tylko, żeby uściślić. Ja daję under.
Też daję under.
Nawet pół, ale under to może. Czekaj, dam ok. Patrzę na zegarek, to myślę, że jeszcze możemy zrobić ze dwie ekipy jakieś.
Zatrywamy. Wiesz, na co mam ochotę.
Czekaj. Coś tu z Bostonem. Poszła jakaś tutaj... Nadużycie jest. A, bo ja nie przekopiowałem. Coś za mało. Dobrze. No, co mówię, że co?
Mam ochotę, żebyśmy porozmawiali o Oklahoma City Thunder.
Oraz. Przede wszystkim to są wycenieni w okolicach Miami Heat, z tego co pamiętam. Poczekaj, ja sobie tylko to przekopiuję. Bo oczywiście nie zrobiłem.
Pojawił Pawlacz nas pyta, którą opcją będzie Bradley Beal w drużynie Phoenix Suns? Trzecią?
Jak będzie tym Bradleyem Bilem, który jeszcze grał z Marcinem Gortatem, to może drugą? Ej, my też... To jest trochę jak z Lillardem. Zapomnieli wszyscy o Bradleyu Bilu, ale to jest naprawdę dobry zawodnik. Przynajmniej był. Mam nadzieję, że trochę sobie przypomni z tego.
Nie, on był naprawdę... Ciągnął, wiesz, wokół... Jeżeli jak myśleliśmy o Washington Wizards, to myśleliśmy przede wszystkim jako... Przede wszystkim myśleliśmy o Bradleyu Bilu. Więc tu, ale wiesz, wydaje mi się, że kurczę jednak ego Kevina Duranta i Devina Bookera i ich jakaś wartość sportowa stoi na trochę wyższym poziomie i pytanie, czy Bradley Beal będzie w stanie schować swoją dumę do kieszeni, będzie w stanie się dostosować do tego, że ma trochę bardziej rozpoznawalnych kolegów.
Znaczy nie rozpoznawalnych, ale przynajmniej w drużynie, która ma jakieś aspiracje, to zupełnie zmienia postrzeganie grania w kosza, myślę. Waszyngtona Phoenix. Chociaż to się okaże. Z kolei Marcin jakoś tak dobrze nie wspomina tego Phoenix. Może tam jest jakaś klątwa. Dobrze. Znaczy nie, przepraszam, Waszyngtonu. Właśnie może w Waszyngtonie jest jakaś klątwa, która doprowadza, że ci gracze, coś się z nimi dzieje. Zobacz, z Johnem Wallem, jego wessało tam. Po prostu zabrało mu talent, wyrzuciło go gdzieś i ktoś go wyłowił. Tam następują jakieś procesy odzyskania jego kariery, natomiast Waszyngton go zniszczył.
Ej, ale słuchaj, no to w sumie to trochę jest tak, że John Wall w tym Washington Wizards od pewnego momentu jakbyśmy oglądali kosmiczny mecz. Jacyś kosmici do niego weszli i mu talent wyssali.
No wyssali go. Wzięli do hotelu, weszli i go wyssali. Ty myślisz, że nie ma kosmitów? Dobrze, bo już demonetyzacja to już będzie taka...
Scientologia.
Płaska ziemia, UFO, to wszystko. A jeszcze nie poruszyliśmy największych tematów z YouTube'a teraz. Ale
a jeszcze nie mówiliśmy, słuchaj, no? A jeszcze nie mówiliśmy o Kyrie Irvingu, więc nawet on nawet nas nie sprowokował do takich...
Kyrie Irving biega w chińskich butach, także on teraz może sobie co najwyżej zadzwonić do mnie, a ja nie odbiorę. Takie są fakty. Chińskie buty. Kyrie. Chłopie. Dobrze, o czym my mieliśmy? O Oklahomie. Czekaj, znajdę wycenę Oklahomy, żeby powiedzieć prawdę ludziom. Thunder 44,5, tak jest.
44,5 Thunder?
Oczywiście, a dlaczego nie?
No kurczę, jestem zaskoczony na plus, że tak wysoko cenią bookmacherzy.
Ja to jeszcze potwierdzę, ale chyba nie kłamię. Nie, 44,5. Jak w mordę strzelił. Muszę to nanieść. Ja myślę, bo teraz tak, musimy popatrzeć na Oklahomę, że tak powiem, po gospodarsku. Sytuacja w Oklahomie wygląda tak, że już to przestały być młode wilki. Wysiedli chłopaki z Sacramento i teraz będą po pierwsze grali, proszę. Chet Holmgren. On jest, podejrzewam, psychicznie chory od tego siedzenia rok na ławce, także...
Pytanie, czy on wykorzystał dobrze ten czas rehabilitacji, czy na przykład nabrał masy mięśniowej.
Ja widziałem go na jakimś gdzieś tam z Joshem Gidejem, na jakimś, nie wiem, jakiejś Coachelli czy coś. I
Josh Giddy.
Właśnie, i Josh Giddy. On ma mięśnie powoli, więc tam się dzieją rzeczy moim zdaniem, więc jeśli znowu nie wystąpi w jakimś turnieju charytatywnym tydzień przed rozpoczęciem sezonu i się nie zabije o coś albo nie potknie się o coś, to... Nie mamy tutaj najmniejszych wątpliwości, że Scoot Henderson będzie musiał grubo popracować nad tym, żeby go doganić. A tak poważnie, Oklahoma jest jeszcze już chyba na tym poziomie, że chcą się bić, a nie tankować. Już mają te miliard pików do wytransferowania, wykorzystania, do czekania, więc chyba poza tym z tym składem no, ciężko byłoby też zakopywać te talenty na rozmienianie się na kolejne młode talenty. To już jest czas, myślę.
Wiesz, oni już zrobili w zeszłym roku trochę, już trochę wszystkim zagrali na nosie, bo...
Ale nie, to nie, to przygryw, Chet Holmgren musi wrócić. Teraz zobaczycie, ludzie, to się dzieje, ja daję... chciałem dać under, bo myślę, że to będzie 42 zwycięstwa, coś takiego może. Ale dajmy over. Niech mają.
Jestem wielkim miłośnikiem tego, co się dzieje w Oklahomie, ale 44,5 jednak za dużo. I więc under.
To jest
postawię.
Poziom Nowego Orleanu. Under?
Myślę, że oni się zakręcą gdzieś koło 42 zwycięstw.
Mi się też tak wydaje, ale chciałem być optymistyczny.
Nie, 40 Pawlaczu nie. 40 już
dobra,
mieli w zeszłym
dajmy,
sezonie.
Dajmy under, dobra, bo tutaj mam przeczucie, że to właśnie under może być.
Ale myślę, że będą mieli więcej zwycięstw niż w zeszłym sezonie. 42-43, tak realnie.
Tutaj wydaje mi się, że też bardzo ciekawą sytuacją i mocno niewygodną. Wiadomo, że salary cap będzie delikatnie rosło, bla, 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 bla. Ale Oklahoma z tym nadmiarem talentu jest w tak niewygodnej sytuacji, bo co roku... będą musieli wydawać pieniądze na przynajmniej jednego, dwóch koszykarzy, jak będą kończyły się te kontrakty debiutanckie, a mają kogo utrzymać. Jeśli chcą Szajowi dać supermaxa, a byliby głupi, jakby nie chcieli, albo nie dali, to muszą wtedy decydować. I myślę, że to będą ciężkie decyzje. To nie będzie teraz, ale Oklahoma wygrywająca Oklahoma... To jest jeszcze coś bardziej niewygodnego niż przegrywająca Oklahoma z punktu widzenia finansowego. I oby nie doszło do jakiegoś rozpadu, żebyśmy nie wspominali tego jak Westbrook, Durant, Harden kiedyś.
Słuchaj, właśnie Paweł napisał, że być, że najprawdopodobniej tam będzie czekować się case starej Oklahomy, że któryś
no tak,
będzie
tylko,
do
odpalenia. Miałeś trzech graczy, którzy byli trochę poza Durantem, no ale też jego właściwości były podobne. Bardzo ofensywnych graczy. A tutaj będziesz miał ofensywnych graczy, ale jak gdyby w innych sztukach walki ofensywnych. Chad Holmgren nie jest w ogóle podobny do Shaya w żaden sposób.
Nie, w żaden
ale tak
sposób.
Naprawdę na boxscorze kończy się tak samo. Ten zamienia bloki za asysty, ten zdobywa punkty, ten trójkami, ten tym, że jest po prostu długi i na koniec dnia zdecyduj.
Plus Josh Giddy też jest zupełnie innym profilem zawodnika. On mi, wiesz, kogo mi przypomina trochę Josh Giddy?
I Bisha.
Nie, no, jeżeli chodzi o sposób gry, Chrisa Paula.
No, ja myślę, nawet powiem więcej, że
wizja gry, dokładność pasów, ma coś w sobie z Chrisa Paula.
To jest to, że jest wyższy, większy trochę. Myślę, że jego pole gry też jest jakoś łatwiej rozpoznawalne. I wydaje mi się, że to w ogóle jest inny poziom bycia rozgrywającym. To są
ale
te młode...
zgodzisz się, że to jest jakiś podobny profil, jeżeli chodzi, mielibyśmy go do kogoś porównać.
Można byłoby powiedzieć, że to jest taki jeden z tych nielicznych passing first, tylko nie nazwę go guardem, bo dalej się brzydzę tego słowa, jak ktoś jest tak duży i jest guardem, to nie jest, to jest skrzydłowy guard, a nie tam jakieś wynalazki, więc dobrze, to jest under.
O, Jason Kidd też słusznie padł.
No tak, no, ale to było kiedyś, teraz już nie ma ludzi passing first, bo liga tego nie potrzebuje, koszykówka tego nie potrzebuje. No to co, to może tą najlepszą drużynę, którą wszyscy mają w swoich typowaniach tak głęboko, że nawet nie wieszczą jej playoffów. Chicago Bulls.
Jednak, Michał, myślałem, że zostawisz to sobie na sam koniec.
Nie, nie chcę się denerwować przed sezonem.
Okej,
Okay,
czyli wolisz mieć to już po prostu z dyńki, tak zwanej.
Tak. Bando partaczy offsezonowych. Chcę wam powiedzieć jedno, że jeśli wejdziecie do playoffów, to na jasną górę, na kolanach, trenera, siebie, wszystkich zawodników na plecach sobie nieście. Mam was kompletnie gdzieś, chciałem powiedzieć. Jeśli oddacie za Kalawina, podrę wszystkie rzeczy, te słuchawki zniszczę, bo to jest naprawdę, to jest taki żart. Wy jesteście jakimś niepoważnym, strasznym, beznadziejnym tworem, który cały czas obiecuje. I to jeszcze Europejczyk, człowiek, który Denver uratował, już tam nie wspomnę, ale z Europy jest facet. On nie może jakoś tak zrobić, żeby na mordę wylać jednego z drugim. Patryk Williams, ale poczekaj, na Media Day była rozmowa DeMar DeRozan na temat Patryka Williamsa i jest taki tekst. Bardzo się cieszę, Patryk jest pewny siebie, może w końcu będzie agresywniejszy, bo jeszcze nie ma przewinienia technicznego w NBA. No człowieku, skrzydłowy, który miał najwięcej ofensywnych zbiórek, a to wcale nie było dużo wcale, bo miał ze dwie pewnie, ale miał najwięcej ofensywnych zbiórek, on się boi krzyknąć do gościa, nie wiem, albo może pisze, weź mnie nie popychaj. Co tam się dzieje do cholery? Dlatego to jest under. Nieważne, co oni dają. Under. Jestem zbulwersowany, wiem, ale to jest skandal. No. Jestem zdegustowany, od 2 miesięcy siedzi to we mnie. 37,5 dajecie partacze. O, under jest to i to będzie ze 20 zwycięstw.
No, under zdecydowanie. Ale powiem ci, że ja na przykład
partacze.
Nie zgodzę się z tobą ze stwierdzeniem, że Chicago Bulls są największymi partaczami tego okienka. Nie zgodzę się z tym. Uważam, że jednak Miami Heat okazali się być większymi frajerami.
Ale widzisz, Miami Heat mogą być frajerami na swojej półce, czyli ludzi, którzy są w stanie z play-inów pójść na samą górę i nawet tam przegrać, ale tam pójść. Natomiast Bulls są tymi partaczami w tym gronie New York Knicks, New Orleans Pelicans. Wiesz, te drużyny, które już mają status partaczy, ale są partaczami, no artystami w partackim zawodzie po prostu. No,
w partactwie.
Oni są stanie, partaczeniu. To są po prostu dobani.
Po prostu są, no.
Cieszę się, że pojawili się tacy ludzie jak Torrey Craig albo Carter, bo w tych takich chwilach niepewności, kiedy nie wiadomo, kto ma bronić Benny the Bull czy ochrona w United Center, oni będą na boisku. I naprawdę z tego się cieszę. Ale ja rozumiem też, tak już nie śmiejąc się, że Bulls też nie mieli za dużo, co oni mieli z drugiej strony zrobić.
No słuchaj, jak masz Nikolę Vucevicia na takim kontrakcie, no to...
Ej nie, takiego gościa to trochę możesz nawet przepłacić, wiedząc o tym, że się pojawia podłoga, bo wiesz, że jak on od ciebie odejdzie, to twoje paint zamieni się w tą wodę pod Lampedusą. Rozumiesz?
No
nie
tak,
da
tak,
się.
Tak,
po prostu
tak.
Się nie da. Tam będą wpływali wszyscy, ludzie popcornem będą rzucali i tam nawet nie będzie się sprzątało w tych strefach podkoszowych, bo po co?
Ej, ale co, nie wierzysz w Adama Samogo? W Terego Taylora?
Znaczy nie, no mentalnie w nich wierzę, ale w to, żeby cokolwiek zrobili. Poza tym Vucevic jest idealnym zawodnikiem do takiego składu. On nie ma aspiracji.
Lata
on by chciał, ale nie musi. Jak wygramy, to okej. Okay. 60 milionów? Okej.
Okay. Dziękuję, całuję rączki.
Wiesz, no Bulls idą donikąd i dopóki Zach LaVine będzie w tej drużynie, nie możemy rozmawiać o pozyskaniu kogokolwiek istotnego. Współczuję DeMarowi DeRozanowi, że będzie musiał się katować w tym midrange na podwojeniu. Módlmy się, że Ajo do Sunmu.
Wiesz, DeMar DeRozan będzie grać bez nogi.
Będzie do pierwszej piątki. DeMar DeRozan, to on będzie grał bez chęci do życia.
On, wiesz, będzie, on nie będzie miał nogi, ale powiedzą, ej DeMar, słuchaj, musisz zagrać, bo nie mamy nikogo innego. Oj, DeRozan w Celtics to jest zbyt piękne i zbyt droga operacja.
No nie, ale nie. Co ty? Mikołaj, bierzcie, mówię ci, bierzcie.
Tak.
To jest jeden z lepszych zawodników. On jest prawie tak samo dobry w koźle jak Jaylen Brown.
No słuchaj, jak przyjmą za niego Luka Cornetta, to spoko.
Luke Cornett jest cichym chłopakiem, ja go poznałem w Londynie, ty go szanuj.
Nie, ale
Aby.
wiesz, chodzi mi o to, że
On jest cichy i spokojny.
nie mamy za co handlować, nie mamy czym handlować już w tym momencie trochę. Ale
A.
tak doszedłem do takiego wniosku, że patrząc na braki na ławce Celtics, to czemu oni jeszcze nie zadzwonili do takiego pana, który nazywa się na przykład Dwight Howard?
Ja mam taką teorię, że Bulls w tym roku dokonali tych podpisów magicznych swoich tylko po to, żeby NBA się do nich nie przyczepiło, że muszą wydawać pieniądze. Panowie,
Ej, ej, to zrobiło San
ej.
Antonio z Devinem Vasselem. Też jakieś grube, kurcze, to
Ej, ale
przedłużenie.
tam jest ukryty cel. Tam się nie wyrzuca pieniędzy w błoto i za temat San Antonio. Josh Primo wrócił do NBA. To prawda, chyba na ten Dayu, czy na tam na Two-Wayu, ale Josh Primo jest na jakimś odwyku. Nie wiem, jak to nazwać. Obyczajowym i praca do NBA. Tak a propos San Antonio. Ciekawe, czy będzie miał jakiekolwiek znaczenie w NBA. Dobrze, to 37,5 under, rozumiem.
Under, zdecydowanie.
Chociaż do dupy aż tak nie są.
Chicago?
No, z Bostonem wygrają przynajmniej raz w tym roku i to ci mówię. On tape. DeMar DeRozan rzuca jakieś game winery w czwartej kwarcie. Jaylen Brown przejmuje kozłowanie. Nie, to się nie stanie. To jest ten. Dobrze, weźmy jakąś ostatnią drużynę i chodźmy stąd.
Coś, nad czym nie musimy się jakoś bardzo. New York Knicks może. Jak już rozmawiamy o
O,
partaczach.
żeś wybrał. Przecież to jest jakaś też tragedia chodząca.
No
Ja nie
właśnie o
wiem,
to
co mam
chodzi, że nie
myśleć. Ja nie wiem,
musimy.
co mam myśleć
No
o
właśnie o
tym.
to chodzi, bo nie musimy jakoś bardzo komentować tej drużyny, no.
Ale co tu komentować? Są
No
lepsi od
właśnie.
Bulls, to na pewno.
Właśnie do tego zmierzam, Michał.
Są 100 razy lepsi od Bulls. Stracili Derricka Rose'a. Pozyskali Dante DiVincenzo, co sprawia, że mają w ogóle chyba uczelnię z powrotem w drużynie. I nie uważam, żeby byli gorsi niż przed rokiem. Aż zobaczę, ile im dają. 44,5 chyba. 45,5.
To dużo.
To dużo, ale nie uważam, żeby to było za dużo.
Moim zdaniem są, nawet pokuszę się o takie stwierdzenie, nieco mocniejsi niż przed rokiem.
No i co? Będzie więcej?
Nie, będzie under, ale tak, a propos tego, właśnie wybrałem New York Knicks, dlatego że to jest drużyna paradoksalnie łatwa i przyjemna do rozmowy, bo tam się niewiele wydarzyło. Tak jak wiesz, jak masz filmy Rejs i Inżyniera Mamonia, a w polskim kinie to jest nuda. Nic się nie dzieje.
No dobrze,
Dialogi
ale co?
niedobre.
Byli na piątym miejscu, z tego co pamiętam. 47 zwycięstw w zeszłym sezonie. Czy to jest coś, co. Czy tam trzeba było cokolwiek zmieniać albo dokładać? Ja wiem, że Nowy Jork, te ciągoty do tego, że tam było jak najwięcej gwiazd i w ogóle najlepiej, żeby Michael Jordan tam
Stary, wiesz,
zagrał.
tam kiedyś był
Po co?
Patrick Ewing, tam kiedyś był.
Patrick Ewing teraz jest widywany na ławce trenerskiej w innym klubie NBA i może opuści NCAA w końcu.
Słuchaj, może zostanie kolejnym trenerem New York Knicks po tipsie. To
Josh
byłoby.
Hart podpisał tą czteroletnią umowę, więc tutaj są uwiązani bardzo ładnie. Barrett pokazał się dobrze chyba na Mistrzostwach Świata, czy
Ba,
nie?
dobrze, dobrze. Pytanie, czy. On musi wreszcie ustabilizować tę formę, bo tego brakuje.
Wiem, nastąpi to, ale 45 over.
To ty uważasz, że więcej niż 45?
Tak.
Moim zdaniem under.
Dobrze, to ja to zapiszę, zapamiętam. Ja uważam, że under nie pasuje tutaj dlatego, że po pierwsze, no. Niedaleko tych drużyn są drużyny, które mam nadzieję będą grały źle, żeby to osiągnąć, w sensie, żeby ten wynik się zgadzał. Czyli wiesz, Chicago nie będzie dobre. Miami daliśmy under. Ja
Czekaj.
myślę, że to nie jest przestrzeń na 55 zwycięstw, ale myślę, że takie 40, no wyrównanie wyniku z zeszłego sezonu.
Chociaż z drugiej strony.
To jest mało, ale to też jest
Dobra. Czekaj,
over.
daję over. Jednak, bo patrzy 47, a są w sumie nawet odrobinkę mocniejsi niż przed rokiem, więc okej.
To pewnie tak nie, się nie stanie kompletnie, ale tak mi się wydaje, że tak będzie.
Ale kurczę, powiem ci, że się zdziwiłem, że oni mieli aż, już nie pamiętam, że oni mają 40, nie, że oni mieli 47 zwycięstw. Tak jak teraz patrzę, takie, o kurde, dużo.
Chodzisz po tych różnych dzielnicach tam i rzeczy takie są tam. Potem zapomina się. Ludzie dobrze cię wybadali wtedy.
Januszostwo przeze mnie przyszło.
Nie, to jest na N, nie na J. Dobrze, to zakończmy tą przepiękną overanderszczyznę. Zostało nam ile jeszcze? To zrobimy to przed startem sezonu. Potem sobie postawimy z Mikołajem jakieś nagrody. A potem będziemy raczyli się piękną koszykówką NBA. Ja chciałem tylko zaprosić. Nikt mi za to nie płaci, niestety, ale uważam, że to jest wyjątkowa rzecz. Jeśli ktoś, podobno nie ma biletów, ale ja myślę, że to chwyt marketingowy i możecie tam coś kupić. Będzie mecz 11. Legia Dziki Warszawa. Legia Warszawa, Dziki Warszawa. Derby Warszawy w Warszawie to jest wyjątkowa rzecz. Dziki w ogóle są, jak sama nazwa wskazuje, pierwszy ich mecz był, no dziki, no naprawdę bardzo dobry mecz to był. Legia też nie jest najgorsza. Ja myślę, że kto żyw i kto w Warszawie powinien się udać na ten mecz. Wiem, że jeszcze zostało ile to. O,
To jest środa,
tydzień.
11, tak?
Nazwijmy to, że to jest tydzień, ale warto się zainteresować. Tak, dziki trener z ekipą i daj, 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 daj. Pytania jakieś będą? Dwa i sobie pójdziemy.
A nie, to jest dzień przed meczem Polska Wyspy Owcze.
To ty się taki piłkarski zrobiłeś, ty.
Jak mi dają akredytację, to chodzę.
To nie możesz brać sobie na balet jakiś?
Nie.
Pływanie synchroniczne na przykład Pałacu Młodzieży.
Stary.
Kobiet.
Chciałem powiedzieć, że Artur Jędrzejczyk w pierwszym składzie na mecz z AZ
Co
Alkmaar.
to jest?
Były reprezentant Polski.
Po co on gra, jak jest były?
Bo gra w Legii.
A, to wiedziałem. To wiedziałem na pewno.
Co sądzimy o SQN?
Gdzie ktoś coś tak pisze? Ja nie wiem. Ty jesteś w jakimś innym wymiarze. Czy pingwiny mają kolana? Wydaje mi się, że ich stópki są podobne do ptasich, a one mają jakieś takie kolana, nie? Że to się zgina jakoś. Bo chodzą tak ten, ale coś tam się zegina, myślę. Kostki mają na pewno. Jestem pewien, że mają staw skokowy na pewno, pingwiny.
Wiesz co, ja byłem bardzo słaby z biologii w liceum, więc nie chcę się ośmieszać.
Ale w sensie w szkole, czy że... Dobrze, pytanie było, co sądzicie o tym SQN i wtórnych tytułach? Ja nie wiem, czy są wtórne, no też nikt tam z karabinem nie stoi, nie każe kupować, poza tym też no, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że SQN wjeżdża do pana Rolanda Lazębiego i masz tu dziadu stary kasę i drukujemy. Nie, no. Tamta druga strona musi się zgodzić, pieniądze muszą się zgadzać, ktoś musi to przetłumaczyć. Napisać idiotycznego blurba i takie tam, więc ja myślę, że to oni by chcieli wygrać pewnie, wygrać. Wydać całą encyklopedię Aleksandrii, ale pewnie nie mogą, no więc.
Ja nie mam zdania, nie czytam książek
A to o
sportowych.
LeBronie, po pierwsze, to raz. To ile było książek o LeBronie takich poważnych z prawdziwego zdarzenia? Bo ja liczę tylko książkę Windhorsta i to też taka biznesowa jest. Bo to, co napisał Marcin Harasimowicz, to ja nie wiem, czy możemy zakwalifikować do tego typu rzeczy. Nie obrażam, ale to myślę, że się nie liczy po prostu. Bo jest jakby takie dziwne przekrojowe.
Nie mam
A.
zdania, wolę literaturę piękną albo biografie muzyczne, na przykład taką jak ta. Ona jest wspaniała, o Arecie Franklin,
Aha.
Davida Ritza. Naprawdę, akcja jest taka, to tak powiem w ramach takiej dygresji ciekawostki, że on napisał jedną jej książkę, jej biografię wspólnie, ale ona była bardzo przekłamana i bardzo Davidowi Ritzowi się nie podobała, więc zaczął rozmawiać z jej rodziną, z jej przyjaciółmi i z innymi muzykami, żeby opowiedzieli prawdziwą historię. I ona się nawet chciała z nim procesować o to. Ale w
Ale
końcu
przestała.
jednak w końcu nie doszło do procesu, bo książka okazała się być bestsellerem i chyba parę złotych też musiało wpaść.
To ja ostatnio zboczyłem ze ścieżek sportowo-sensacyjno-fabularnych i przez przypadek trafiała w moje ręce taka książka, nie pamiętam, Mrok nad Tokioramą. To nie jest żadna seria, tylko to jest jedna składająca się w ogóle z opowiadań, które były połączone w całość w jakimś chyba magazynie Fantastyka pana Roberta Schmidta, jeśli dobrze pamiętam. I to jest naprawdę przyszłość świata. Musicie dowiedzieć się o tym. Ja byłem zatrwożony.
A Pawlaczu, autobiografię Milesa Davisa też mam u siebie na półce i kombiografię Komedy, no to tak, trochę tych rzeczy mam, a jak już rozmawiamy o literaturze, to żebyście nasi widzowie byli mądrzy i mogli błysnąć w towarzystwie, to dzisiaj literacką Nagrodę Nobla otrzymał Jon Fosse, norweski
No, myślałem, że ja.
dramaturg.
Podam się, że ja liczyłem na tą nagrodę w tym roku. Za posłowie do Duranta. Ale znowu mnie wytkali.
Wiesz, to tak samo jak wycyckali premiera Mateusza Morawieckiego.
No to pięknie. To już nie tylko demonetyzacja, tylko 6 rano pobudka.
Ja
Będziemy
jestem
już.
fanem jego poezji premiera.
Tak? A on wydaje jakąś? Pomyślałem, że to tylko jakaś taka nihilistyczna
A
proza jest.
zapomniałem, że ty nie jesteś facebookowy, Michał.
Ja nie.
Jest
Dzięki Bogu.
znakomity profil, ja go mogę reklamować za darmo, wiersze Mateusza Morawieckiego opisane w Excelu. Jest fanatyk, wariat, który spisuje wypowiedzi, które padają na konferencjach, na briefingach prasowych premiera Morawieckiego i wpisuje je do Excela. O, na przykład, czekaj, czekaj.
Nie wiem ja nawet, jak mam to skomentować, no ale słyszę to nie pierwszy raz i zawsze mnie to jakby doprowadza do jakiejś takiej dziwnej sytuacji w głowie, że trochę mi szumi, trochę
Poczekaj,
nie mam
poczekaj.
przytomności. No, właśnie tak.
Uwaga. Tusk posłuchał jednej osoby, a konkretnie Niemki.
To mi podjeżdża pod haiku. A! Zapomniałbym. Na sam koniec chciałem powiedzieć, że ostatnio jak Mikołaj nie miał was w dupie, tylko był, czyli 2 tygodnie temu, wygenerowana rozmowa z Mikołajem już niedługo na moim Instagramie. Tak się zastanawiałem, że ilu było jak gdyby zawodników NBA w Polsce. Niejaki słuchacz nasz wysłał mi i policzył 18 takich wizyt. Oczywiście chodzi tutaj jedna wizyta, był zawodnik, to już się tam piątej czy szóstej ewentualnej nie liczy, ale wygrał on 3 książki od SQN-u. Jeśli ktoś ma więcej, to wysyłajcie na maila, bo chłop naprawdę zrobił kompletną listę. Nie licząc oczywiście Billa Russella, no wiadomo, i tych wcześniejszych czasów. Ale o niektórych to ja zapomniałem. Zapomniałem o Kenecie Faridzie, który był na meczu kolegi w Słupsku, a był wtedy graczem jeszcze Denver Nuggets. Także jeśli ktoś ma coś do uzupełnienia, piszcie w komentarzach. Coś miałem powiedzieć. Nie, to chyba wszystko. Także gang kapturzaków, dziękuję bardzo za program. Do usłyszenia za tydzień. No chyba, że Mikołaj będzie miał was znowu.
Nie, nie, ja teraz już zacząłem uniwerek, siedzę w Warszawie, już nie planuję iść na urlop nieprędko. Idę, jeszcze pojawiło się pytanie o biografie muzyczne. Widziałem w Londynie i słyszałem wcześniej o niej, jest podobno świetna książka o Johnie Coltrane'ie, jak nagrywano płytę A Love Supreme. To też to warto. Żałuję, kurczę, że nie kupiłem jej w Anglii teraz, jak byłem.
Martwi mnie to, że Mikołaj powiedział, że zaczynają mu się studia, bo to znaczy, że przed programem trzeba będzie alkomatem go badać. No cóż, dziękuję bardzo Państwu. To za tydzień, do widzenia.
Do widzenia.